Rozpoczynamy wiadomości w Radiu Maryja. Trwa protest górników z kopalni Kazimierz Juliusz. O problemach związanych z likwidacją kopalni wojewoda śląski rozmawiał w czwartek z premier Ewą Kopacz. Do wojewody udały się natomiast rodziny protestujących. W piątek wojewoda Piotr Litwa ma rozmawiać pod ziemią z protestującymi. Rząd i PO proponują zmiany ustawowe, które mają poprawić pozycję krajowego węgla w konkurencji z tanim importem. W kopalni Kazimierz Juliusz w Sosnowcu od środy protestuje już około 165 górników. Obawiają się oni skutków likwidacji zakładu. Poseł Beata Kempa z Solidarnej Polski na konferencji prasowej zwracała uwagę, że to jedna z najbardziej rozpaczliwych akcji protestacyjnych.
Odpowiedzią na tą akcję musi być rozsądny pakiet, rozsądne działania, spokojne podejście i podjęcie się tych działań przede wszystkim przez polski rząd i apelujemy do polskiego rządu, aby tą sprawą się zająć, ponieważ import węgla z Rosji to jest rzeczywiście olbrzymi skandal. Brak inwestycji przez wiele lat w polskie górnictwo spowodowało, że tak naprawdę rzeczywiście koszt wydobycia tego węgla, jak dzisiaj się podnosi, jest bardzo wysoki. Ale pytam, co robiły władze przez wiele lat, żeby ten koszt wydobycia obniżyć? Tak jak zrobili to Czesi, czas nad tym problemem się pochylić i oby nie było za późno.
Poseł Grzegorz Tobiszowski podkreślał z kolei w Sejmie, że katowicki holding węglowy nie ostrzegał w ostatnich latach, że kopalni grozi zamknięcie. Poseł wytykał też to, że Ministerstwo Gospodarki podjęło decyzję o reelekcji zarządu katowickiego holdingu.
Wydaje się, że można od osób reprezentujących rząd, Skarb Państwa, oczekiwać profesjonalnego podejścia do tak ważnej branży za tak duże pieniądze. I wszyscy przecież wiemy, nawet nie ci, którzy znają się na górnictwie, że się szczerpywane pokłady węgla. To zadam pytanie, kiedy prezes holdingu dojrzał do tego, by powiedzieć, że trzeba tą kopalnię zamknąć? Nie z przyczyn ekonomicznych, a bezpieczeństwa, a szczerpywanie pokładów. Przecież to można przewidzieć z wyprzedzeniem 5-7-10 lat. A nigdy zarząd holdingu nie przedstawił zagrożeń, by ta kopalnia powinna być zamknięta.
Sekretarz w Ministerstwie Gospodarki Jerzy Pietrewicz tłumaczył, że w ostatnich latach zmieniły się perspektywy dla kopalni, ponieważ liczono na eksploatację złóż Jan Kazimierz, co nie doszło do skutku. A Klub Parlamentarny Sprawiedliwej Polski proponuje pakiet dla polskiego górnictwa. Jednym z elementów pakietu jest połączenie zakładów wytwarzających energię z kopalniami. Węgiel będzie pewny, bezpieczny i tani dla elektrowni, a tym samym dla użytkowników, tłumaczył na konferencji prasowej poseł Andrzej Romanek. Wskazał on także na inne propozycje, wśród których jest utworzenie spółki publicznej pośredniczącej w sprzedaży węgla.
Dlatego, że łańcuszek pośredników powoduje, że cena węgla na rynku jest niestety droga. Zarabiają pośrednicy, a traci na tym polski klient. Chcemy, żeby to, co powiedział pan premier Donald Tusk, obiecał, żeby to wprowadzić w życie, a więc walka z korupcją w polskim górnictwie, bo ona niestety powoduje gigantyczne straty, ale też niebezpieczeństwo dla życia i zdrowia polskich górników. Kolejna rzecz, którą proponujemy, cła wysokie albo embargo na rosyjski węgiel. Dlaczego? Bo kupując rosyjski węgiel, a przypomnę, w ubiegłym roku kupiliśmy 11 ton węgla, w ogóle kupując rosyjski węgiel wspieramy rosyjski imperializm. Najwyższy czas, żeby z troską i odwagą zająć się polskim górnictwem. Koniec pustosłowia.
Właściciel kopalni, katowicki holding węglowy, zdecydował się przyspieszyć zakończenie działalności wydobywczej z powodu generowanych przez kopalnię strat, szacowanych przez KHW na 2 do 3 milionów złotych miesięcznie. Dodatkowo kopalnia zalega pracownikom z wypłatą około 22 milionów złotych z tytułu m.in. odpraw emerytalnych czy barburek. Łącznie zobowiązania kopalni z tytułu wszystkich świadczeń publiczno-prawnych i cywilno-prawnych zbliżają się do 100 milionów złotych. Igor Ostachowicz, do niedawna jeden z najbliższych współpracowników byłego premiera Donalda Tuska, został członkiem zarządu PKN Orlen S.A. Na to stanowisko powołała go Rada Nadzorcza Orlenu na wniosek ministra Skarbu Państwa. Ta nominacja niepokoi i każe stawiać szereg pytań, mówi w rozmowie z redakcją informacyjną Radia Maryja poseł Maciej Małecki z Sejmowej Komisji Skarbu.
Chciałbym przede wszystkim dowiedzieć się, jakie pan Igor Ostachowicz ma przygotowanie i doświadczenie, żeby zarządzać spółką handlową Skarbu Państwa, no, największym polskim koncernem naftowym. Jaki jest sens w tym, żeby fachowiec od wizerunku zarządzał największą polską spółką paliwową? Myślę, że w tym przypadku można z pewną dozą przypuszczenia założyć, że chodzi o ewakuację z tonącego okrętu. Ja w tej sprawie wystąpię z interpelacją poselską, bowiem uważam, że mamy prawo do pełnej informacji na ten temat, ale przede wszystkim interesuje nas realna wartość polskiego koncernu naftowego Orlen, kondycja tej spółki i ceny paliw na polskich stacjach.
Ostachowicz jest absolwentem stosunków międzynarodowych na Wydziale Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego. Od 2007 roku pełnił funkcję podsekretarza stanu, a od roku 2010 sekretarza stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, odpowiedzialnego za komunikację społeczną. W rządzie Ewy Kopacz może znaleźć się miejsce dla feministki. Kontrowersyjna profesor Monika Płatek ma szansę na stanowisko wiceministra sprawiedliwości, dowiedział się nieoficjalnie jeden z dzienników. Minister sprawiedliwości Cezary Grabarczyk poinformował, że nie będzie współpracował z wiceministrem Michałem Królikowskim. Jak zapewnił, była to obopólna decyzja, a jej powodem nie są poglądy wiceministra. Jednak od dawna odejścia Królikowskiego domagają się m.in. środowiska lewicowe, niezadowolone z tego, że nie ukrywa katolickich poglądów i wartości. Kwestionował m.in. zasadność ratyfikacji przez Polskę kontrowersyjnej Konwencji Rady Europy o zapobieganiu i zwalczaniu przemocy wobec kobiet i przemocy domowej. Wśród następców Królikowskiego wymienia się profesor Monikę Płatek, znaną feministkę, która nie kryje zainteresowań gender studies. Nowy rząd idzie w kierunku lewicowym, w którym bardzo niebezpiecznie nasilają się ideologie wymierzone przeciwko człowiekowi, mówi Ewa Kowalewska z Forum Kobiet Polskich.
Wpuszczanie feministek do rządu na główne stanowiska jest absolutnie logiczne w tej sytuacji i jest też dla nas wszystkich bardzo niebezpieczne, ponieważ są to ludzie, którzy są zdecydowanie antychrześcijańscy i promują teologię genderową, która no, jest po prostu skierowana przeciwko człowiekowi. Jest to agresywny feminizm, który naszemu społeczeństwu na dobre nie wyjdzie, a wprowadzenie tej ideologii i wprowadzenie prawa, które będzie egzekwowane, spowoduje, że nawet bronić się nie będziemy mogli. To spowoduje też bardzo wielkie zmiany w naszym społeczeństwie, zwłaszcza dla następnego pokolenia.
Działalność naukowa profesor Płatek skupia się wokół prawa karnego, praw człowieka ze wskazaniem na prawa kobiet, psychologii i socjologii prawa. Sama Płatek, jak napisała gazeta, stwierdziła, że nie dostała jeszcze propozycji na stanowisko wiceministra sprawiedliwości. Senat przyjął sprawozdanie Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z działalności za ubiegły rok. O odrzucenie sprawozdania wnioskowali senatorowie PiSu. Jednym z powodów, jak podkreślali, są problemy z multipleksem dla telewizji Trwam. Wnioski w tej sprawie złożyli senatorowie Wojciech Skurkiewicz i Jan Maria Jackowski. Senatorowie wytykają Krajowej Radzie skrajne upolitycznienie, co przejawia się między innymi tym, że PO gości w programach informacyjnych publicznej telewizji znacznie częściej niż opozycja. Senator Wojciech Skurkiewicz wskazywał też na kwestię cyfryzacji telewizji.
Ta żenująca dyskusja w wykonaniu Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji w sprawie miejsca na multipleksie pierwszym dla Fundacji Lux Veritatis, nadawcy programu telewizji Trwam. Kolejna sprawa to te pieniądze, które zostały wyciągnięte od Fundacji Lux Veritatis za przyznaną w konsekwencji koncesję na nadawanie programu na MUKS-ie pierwszym. Kwota 1 300 000, która musiała być wpłacona do budżetu państwa za to, iż otrzymała Fundacja Lux Veritatis i Telewizja Trwam koncesję, mimo że nie miała możliwości nadawania swojego programu.
Sprawozdanie Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji z działalności w 2013 roku wraz z informacją o podstawowych problemach radiofonii i telewizji przedstawił w środę przewodniczący Rady Jan Dworak. Wskazał, że wydatki Krajowej Rady wyniosły w ubiegłym roku 20,5 milionów złotych. Z tytułu działalności Krajowej Rady dochody dla budżetu państwa to ponad 43 miliony złotych. Rządowy program MDM dyskryminuje małżeństwa i rodziny wielodzietne. Wynika z analizy Instytutu na Rzecz Kultury Prawnej Ordo Iuris. Eksperci wskazują, że program preferuje osoby samotne bądź żyjące w konkubinacie. O sprawie napisał nasz dziennik. Po dopłaty zgłaszają się wyłącznie małżeństwa bezdzietne bądź tylko z jednym dzieckiem, a rodziny z czworgiem lub większą ilością dzieci dostają znacznie mniejsze wsparcie niż te liczące od jednego do trójki potomstwa. Projekt jest niekonstytucyjny i w bezprecedensowy sposób dyskryminujący rodziny wielodzietne, mówi Tymoteusz Zych z Instytutu na Rzecz Kultury Prawnej Ordo Iuris.
Rządowy program budzi poważne wątpliwości na gruncie zgodności z konstytucją. Jest on przede wszystkim nastawiony na wsparcie deweloperów i podwyższenie linii kredytowej w bankach. Małżeństwa wielodzietne mają poważne problemy z uzyskaniem zdolności kredytowej niezbędnej do zakupu mieszkania. Tymczasem uzyskanie kredytu jest warunkiem dofinansowania ze strony państwa. Co więcej, o ile osoba samotna dostaje 10% wsparcia do wkładu własnego, który może stanowić wkład własny przy zakupie mieszkania, to małżeństwo nie dostaje tych pieniędzy dwukrotnie więcej, ale także 10%. Można mówić o wyraźnej dyskryminacji małżeństw na korzyść związków nieformalnych.
Zgodnie z obietnicami byłego już premiera Donalda Tuska, program MDM miał wspierać rodziny z dziećmi. Z programu mogą skorzystać osoby, które nie ukończyły 35 roku życia. Mogą one zakupić mieszkanie na rynku pierwotnym. Pomoc państwa natomiast polega na dofinansowaniu wkładu własnego oraz spłacie części kredytu. Pracownicy prokuratur i sądów rozmawiali w czwartek z europarlamentarzystami o swoich postulatach. Posłowie opozycji z kolei pytali ministra sprawiedliwości o dysproporcje w wynagradzaniu pracowników sądów. Główne postulaty związkowców to zwiększenie wynagrodzeń oraz wyrównanie dysproporcji w tych wynagrodzeniach. Od niedzieli do czwartku protestowali oni przed resortem sprawiedliwości. Udali się do Brukseli, by tam porozmawiać o swoich problemach. Mówi Edyta Odyjas, przewodnicząca Solidarności Pracowników Sądownictwa.
Od tylu lat mówimy w Polsce przy Ministerstwie Sprawiedliwości niejednokrotnie na spotkaniach o naszych problemach. Od lat dajemy te same postulaty, tylko z roku na rok one się po prostu, ta lista się wydłuża i tak de facto nie uzyskujemy nic więcej. Poza tym, że nie da się, nie ma możliwości, wskażcie. No i właśnie my postanowiliśmy tutaj przyjechać i chyba nam się to udaje.
Z kolei w Sejmie posłowie Sprawiedliwej Polski dopytywali o kwestie płac pracowników sądownictwa, mówi poseł Arkadiusz Mularczyk.
Protestujący pracownicy domagają się po pierwsze waloryzacji wynagrodzeń, która od wielu lat nie była przeprowadzana, wyrównania różnic, jeśli chodzi o wynagrodzenia pracowników sądów i prokuratur na terenie kraju, które są różne w zależności od apelacji sądów czy też apelacji prokuratur. Zwracam się z pytaniem do pana ministra z prośbą o zajęcie stanowiska w sprawie postulatów protestujących pracowników sądów i prokuratur oraz udzielenie odpowiedzi, czy ministerstwo planuje podwyższenie wynagrodzeń pracowników sądów i prokuratur lub też waloryzację świadczeń oraz czy zamierza ujednolicić system wynagrodzenia na terenie kraju.
Wiceminister Sprawiedliwości Jerzy Kozdroń zapewniał w Sejmie, że resort pracuje nad nowymi zasadami wynagradzania pracowników sądów. Podkreślił jednocześnie, że różnic w płacach nie można wyrównać z dnia na dzień. I tą informacją kończymy wiadomości w Radiu Maryja.